przebudzenie, krzyż i ciasna brama. Bob DeWay. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest takich, którzy ją znajdują. Mateusza 7 rozdział 13 i 14 wiersz. Powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Łukasz 9:23. A Izajasz woła nad Izraelem: choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Rzymian 9:27. Nie ma chyba tygodnia, kiedy bym nie słyszał lub nie czytał o najnowszym, wspaniałym poruszeniu Bożym, które zdobędzie świat dla Jezusa i wprowadzi nas w wielkie przebudzenie mające nadejść przed Jego powtórnym przyjściem. Czasem jest to jakieś nowe przebudzenie, czasem najnowsza strategia rozwoju Kościoła, a innym razem kolejny rzekomo namaszczony mąż Boży, który uczyni z chrześcijaństwa przodującą siłę w społeczeństwie. Czy to już czas, słychać pytania, na wielkie przebudzenie, które ogarnie cały świat i sprawi, że chrześcijaństwo stanie się dominującą religią i sposobem życia na całej planecie? Biblia przepowiada fałszywą duchowość. Być może dla wielu ludzi będzie to szokujące, lecz Biblia przepowiada na czasy ostateczne coś wręcz przeciwnego. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo dzień pański nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. 2 Tesaloniczan 2:3. Wiele fragmentów Nowego Testamentu przewiduje wielkie zwiedzenie i fałszywą duchowość, która będzie się podszywać pod imię Jezusa, lecz nie będzie z Nim miała nic wspólnego. Zobaczmy, co On sam powiedział o czasach ostatecznych. Gdyby wam wtedy kto powiedział: oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Mateusza 24, rozdział 23, 24 wiersz. Ponieważ Chrystus jest transliteracją greckiego Christos, co oznacza namaszczony, to stwierdzenie oto tam jest namaszczony znaczy tyle, co oto tam jest Chrystus. Nie ma tutaj różnicy, ponieważ jedynym namaszczonym jest Mesjasz, greckie Chrystus. Tymczasem dzisiaj jest wielu ludzi okrzykniętych namaszczonymi, którzy przedstawiają siebie samych jako wyrocznie Boże. Biblia przepowiada przebudzenie, w cudzysłowie, oparte na fałszywej i zwodniczej duchowości, które nastąpi tuż przed powrotem Chrystusa. Przyjrzyjmy się następującym wersetom. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 1, 8, 12 i 13 wiersz. Fragment ten zgadza się z proroctwem Jezusa, lecz trudno go dopasować do szumnych deklaracji współczesnych przebudzeniowców. Słowo Boże zapowiada masowe zwiedzenie, obfitujące w fałszywe znaki i cuda, które będzie charakterystyczne dla ostatnich dni przed powrotem Pana. Propagatorzy rzekomego wielkiego przebudzenia na skalę światową, które ich zdaniem spowoduje masowe nawrócenie na chrześcijaństwo tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa, nie mają żadnych podstaw biblijnych dla swych stwierdzeń. Dav Hunt zauważa: fałszywi prorocy, o których mówi Chrystus, będą czynić znaki i cuda dla poparcia swych zwodniczych nauk i zapewniać, że nadchodzi przebudzenie, a nie odstępstwo. U podstaw dwóch przeciwstawnych nauczań o czasach ostatecznych leży odmienne pojmowanie natury Kościoła. Przebudzeniowcy chcą widzieć Kościół jako masy wyznawców chrześcijaństwa, których wiara ma zostać przebudzona i ożywiona w wyniku niezwykłych wydarzeń towarzyszących przebudzeniu. A przecież Jezus powiedział, że wielu będzie zapewniać, iż prorokowali i dokonywali cudów w Jego imieniu, choć On nigdy ich nie znał. Mateusz 7, rozdział 22-23 wiersz. Masowa popularność samego Jezusa osłabła, kiedy zaczął nauczać o krzyżu, a skończyła się w momencie Jego ukrzyżowania. Zobacz Jan 6, rozdział, szczególnie werset 66. Istniały rzesze ludzi zachwyconych cudami, ale zgorszonych krzyżem. Uwielbiali znaki i cuda, lecz odrzucili jedyny środek ich własnego zbawienia, czyli krzyż Jezusa Chrystusa. Zobacz 1 Koryntian, 1 rozdział 22-24 wiersza. Odmienne pojmowanie Kościoła posiadają ci, którzy są wywołani przez Boga i akceptują skandal, w cudzysłowie. 1 Koryntian 1:23 przetłumaczony jako zgorszenie krzyża. To są ci, którzy wchodzą przez ciasną bramę i idą wąską drogą bez względu na to, ile osób im towarzyszy. Jezus zapytał w pewnym momencie tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Łukasz 18:8. Nie wygląda na to, żeby większość ludzi na świecie miała się nawrócić przed powrotem Jezusa. Kościół składa się z wywołanych. Literalny przekład określa Kościół to społeczność wywołanych. Stanowi resztkę, która przyjęła zbawienie jako łaskawy dar od Boga poprzez Jezusa i Jego krzyż. Jezus gasi przebudzenie, w cudzysłowie. To prawda, że znaki przyciągają rzesze ludzi, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Jan 6:2. Nieprawdą jest natomiast, że te same masy zostały prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana 6 rozdziale od 5-13 wiersza czytamy, że Jezus nakarmił 5000 ludzi. Rezultatem tego cudu była powierzchowna wiara świadków poprzednich cudów i najnowszego, polegającego na rozmnożeniu chleba. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jan 6:14. Prawidłowo rozpoznali Jezusa jako tego, o którym prorokował Mojżesz. 5 Mojżeszowa 18:15. Jak dotąd wszystko w porządku, jednakże ten wielki tłum wierzących miał poważny problem. Chcieli króla bez krzyża. Jezus zaś, poznawszy, że zamierzają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Jan 6:15. Jezus ich zostawił, a przynajmniej próbował. Po kilku późniejszych wydarzeniach, włączając w to cud chodzenia po wodzie, Jan 6:19, tłumy odnalazły go na drugim brzegu jeziora, Jan 6, rozdział 24-25 wiersz. Następnie miała miejsce zdumiewająca rozmowa pomiędzy Jezusem a ludźmi, którzy jeszcze nie tak dawno rozpoznali w nim zapowiadanego proroka i chcieli obwołać królem. Pan zgromił ich za złe motywacje, werset 26, mówiąc, żeby zabiegali o pokarm żywota wiecznego, werset 27, a potem wyjaśnił naturę dzieła, które miał na myśli. To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Jan 6, 29. W tym miejscu warto podkreślić, że wiara w Chrystusa to coś więcej niż intelektualne uznanie Jego istnienia. Tamci ludzie już wcześniej uznali, że On jest prorokiem obiecanym przez Boga. Wiara w sensie biblijnym oznacza położenie całkowitej ufności w Bogu i osobistą relację z Nim. Z tym wiąże się przyjęcie Jego słowa i pozostawanie w Nim. Zobacz Jan 8, rozdział 31 i 32 wiersz. Okazuje się jednak, że ówcześni poszukiwacze przebudzenia nie mieli na to ochoty. Po tym, jak doświadczyli wielkich cudów uzdrowienia i zobaczyli rozmnożenie chleba przez Jezusa, ich pożądanie znaków wcale nie zostało jeszcze zaspokojone. Chcieli więcej. Rzekli tedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Jan 6,30. Wciąż myśleli o chlebie i podkreślali, że Mojżesz dał im mannę. Werset 31. W odpowiedzi na to Jezus stwierdził, że On jest prawdziwym chlebem, który stąpił z nieba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jan 6,35. Jak na ironię, powyższe stwierdzenie Jezusa, że On jest prawidłowym obiektem wiary, nadziei i pragnień człowieka stało się przyczyną rozproszenia tłumu. Powiedział, że Jego ciało i krew są pokarmem niezbędnym do uczestniczenia w życiu wiecznym i zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Cała rozmowa jest cytowana w wersetach od 35 do 65, co natychmiast zgasiło przebudzenie, w cudzysłowie. Te same tłumy ludzi, które były zafascynowane znakami i cudami, nagle stopniały do nielicznej resztki gotowej przyjąć skandaliczne, w cudzysłowie, nauczanie Jezusa, określone przez większość jako twarda mowa. Krzyż zawsze był zgorszeniem dla ludzi poszukujących znaków. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło, już z Nim nie chodziło. Wtedy rzekł Jezus do 12. Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Jan 6, rozdział 66 do 68 wiersza. Wcześniej w Ewangelii Jana znajdujemy następujący komentarz Jezusa na temat poszukiwaczy znaków. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Jan 4, 48. Jego zdaniem nie była to dobra postawa. 1 Koryntian 1, rozdział 22, 23 wiersz. A jednak czy dzisiaj jest inaczej? Czy wszyscy ci, którzy wynajmują całe samoloty, by pielgrzymować do miejsc ostatniego poruszenia Bożego i ujrzeć kolejne znaki, byliby gotowi przyjąć skandaliczne przesłanie o krzyżu i służyć Jezusowi na Jego warunkach? Być może niektórzy tak, lecz większość z pewnością nie. Przebudzenie w Azji Mniejszej podczas służby apostoła Pawła. Nawet ci, którzy poszukiwali znaków i cudów podczas usługi apostoła Pawła opisanej w Dziejach Apostolskich, nie stali się w większości wytrwałymi uczniami Chrystusa. Na przykład, i działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo Pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 10 do 12 wiersza. To było coś wspaniałego. Wiele osób pokutowało, a nawet pozbywało się ksiąg okultystycznych. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 18, 19 wiersz. Było to przebudzenie, które wstrząsnęło rynkiem sprzedaży dewocjonaliów w Efezie, gdyż potencjalni klienci odwracali się od bałwochwalstwa. Dzieje apostolskie 19:27. Wiemy, że nauczanie Pawłowe było biblijne, zatem owo przebudzenie daleko przewyższało dzisiejsze poruszenie Boże, w cudzysłowie, charakteryzujące się wyjątkową płycizną kaznodziejską. A jednak nawet w tej sytuacji, gdy miała miejsce apostolska, biblijna i pełna Ducha Świętego posługa, nie nawróciło się całe miasto. Tłumy przyciągane przez przebudzenia najczęściej nie stają się prawdziwym ludem Bożym. Mieszkańcy Azji, którzy usłyszeli Słowo Boże, byli świadkami znaków i cudów, a także pokutowali z bałwochwalstwa. W większości odwrócili się od Pawła i jego przesłania. Jak pisał sam apostoł do Tymoteusza kilka lat później, wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. 2 Tymoteusza 1,15. A przecież Azja była miejscem niedawnego przebudzenia. Cóż za smutne świadectwo o tych, którzy jeszcze niedawno tłumnie słuchali Pawła, oglądając czynione przezeń znaki i cuda. Sam apostoł przepowiedział to, ostrzegając starszych w Efezie pod koniec swego pobytu w tym mieście. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 29, 30 wiersz. I tak się stało. Została niewielka trzutka pragnąca wypełniać całą wolę Bożą. Dzieje apostolskie, 20-27. Znaki, które Bóg czynił przez ręce Pawła, były prawdziwe i potwierdzały przesłanie głoszone przez apostoła. Głosił on Chrystusa i zmartwychwstanie. Jednakże czasy ostateczne będą się charakteryzowały fałszywymi znakami. Nie oznacza to, że te znaki nie będą rzeczywiste, lecz że będą dokonywane w kontekście fałszywych nauk głoszonych przez fałszywych posłańców, apostołów w nawiasie. Skoro prawdziwe znaki czynione w pierwszym wieku nie przyczyniły się do prawdziwego nawrócenia i uczniostwa wielkich rzesz ludzi, to czy fałszywe znaki w czasach ostatecznych mogą do tego doprowadzić? Z pewnością nie. Widzieliśmy, że zarówno w przypadku służby Jezusa przed ukrzyżowaniem, jak i Pawłowej po pięćdziesiątnicy znaki i cuda prowadziły do podobnych rezultatów. Całe rzesze początkowo reagowały entuzjastycznie, lecz stanąwszy w obliczu prawdziwej natury krzyża i powołania do uczniostwa, ludzie ci odwracali się i nie mieli już więcej nic wspólnego z prawdziwą wiarą w Boga. Na przestrzeni całej historii Kościoła kolejne przypływy i odpływy jego członków nie zmieniły faktu, że jedynie niewielu wywołanych przez Boga wchodzi przez ciasną bramę i podąża wąską drogą. Krzyż zawsze był i jest skandalem, a prawdziwy lud Boży pozostaje resztką. W tym kontekście można zrozumieć przepowiednie Jezusa i Pawła, że w czasach ostatecznych nastąpi wielkie odstępstwo, apostazja w nawiasie, a nie wielkie przebudzenie. Tak naprawdę wiele tak zwanych przebudzeń jest właściwie odstępstwem przebranym w religijne szatki. Czyż sam Paweł nie powiedział, że spośród nas samych powstaną wilki drapieżne? Gdy wiara w Boga jest popularna, bywają okresy w historii, kiedy wiara w Boga jest popularna, a jego prawa akceptowane i częściowo przestrzegane przez masy. Zdarzało się tak w Izraelu. Jednak za każdym razem prędzej czy później sytuacja się zmienia i prześladowanie, źli przywódcy albo jakaś inna katastrofa powodują masowe odejście od wiary, po czym wracają złe czasy. Cała historia królów w Starym Testamencie przebiega według tego wzorca. W niektórych momentach dziejowych tłumy ludzi przyznają się do Boga i Jego praw, wyznając powierzchowną wiarę w Jego istnienie. Niektórzy nazywają to przebudzeniem. Proponuję inne wyjaśnienie zjawiska. Otóż prawdziwi ludzie wiary są zawsze mniejszością w porównaniu do tłumów, czy to w starożytnym Izraelu. Jak zauważył Paweł w liście do Rzymian 9 rozdziale 27 wierszu, czy w wielu współczesnych krajach. Gdy wiara w Boga jest łatwa, popularna i popierana przez lokalne władze, wielu się do niej przyznaje, nawet jeśli nie są odrodzeni z ducha. Prześladowania i uciski dowodzą najczęściej, że ludzie ci tak naprawdę pokładają ufność w człowieku, a nie w Bogu, więc większość z nich odpada. Tak działo się podczas prześladowań Kościoła w II i III wieku. Chrześcijanom kazano wtedy przeklinać Chrystusa, palić kadzidła pogańskim bóstwom i dokonywać obrzędów religijnych przed obrazem cesarza pod groźbą kary śmierci. Rzymianie byli przekonani, że prawdziwi chrześcijanie nie będą robić takich rzeczy i mieli rację. Nie chcieli zabijać tych, którzy po prostu chodzili na chrześcijańskie nabożeństwa, obracali się w chrześcijańskim towarzystwie lub udawali chrześcijan, nie będąc z nimi naprawdę. Wielu prawdziwie oddanych swemu Panu Jezusowi Chrystusowi odmówiło przeklinania Go. W tamtych czasach liczba chrześcijan była dużo mniejsza niż później, gdy Konstantyn Wielki uczynił z chrześcijaństwa religię państwową Imperium Rzymskiego. Jednak prawdziwi chrześcijanie w okresie prześladowań najczęściej byli gotowi zapłacić życiem za publiczne przyznanie się do Jezusa. Wspaniały przykład takiej wierności i odwagi stanowi męczeństwo Polikarpa ze Smyrny. Starzec ów, który za młodu był uczniem apostoła Jana, został aresztowany i doprowadzony przed oblicze rzymskiego sądu. Oto część świadectwa o nim. Prokonsul zaś dalej nalegał: złóż przysięgę na bóstwo cesarza, a będziesz wolny. Złożecz Chrystusowi. Polikarp zaś odpowiedział: 86 lat jestem jego niewolnikiem, a żadnej krzywdy mi nie wyrządził. Jakże tedy mógłbym bluźnić królowi mojemu, który mnie zbawił? Cóż jednak mamy sądzić o wydarzenia, które miały miejsce prawie 200 lat później, gdy cesarz Konstantyn Wielki schrystianizował Rzym. Tłumy ludzi napływały do kościołów. Czyżby większość obywateli rzymskich nagle została chrześcijanami? Bóg zna serca ludzkie, lecz byłoby niebezpiecznie zakładać, że jeśli prestiż społeczny, popularność, powodzenie materialne i inne przywileje towarzyszą czyjejś wierze, to jest ona autentyczna. Za czasów Konstantyna wielu chrześcijan, którzy przetrwali wcześniejsze prześladowania, uciekło na pustynię, by uniknąć skażenia w kościele popularyzowanym przez władzę. Jeden z historyków Kościoła pisze: wąska brama, o której mówił Jezus, stała się tak szeroka, że niezliczone rzesze cisnęły się do niej w poszukiwaniu przywilejów i pozycji społecznej, nie przejmując się specjalnie znaczeniem chrztu ani nakazem życia w cieniu krzyża. Gdy do kościoła napływają tłumy, należałoby się zastanowić, czy zgorszenie krzyża jest przez tych ludzi prawidłowo rozumiane. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Łukasz 9,23. Nie twierdzę, że nikt tego nie czyni, tylko że zasada resztki pozostaje dziś nadal w mocy. W prawdziwym naśladowaniu Chrystusa jest coś więcej niż płynięcie z prądem popularnych trendów religijnych, nawet jeśli noszą one chrześcijański szyld. Bez względu na to, jak szeroka wydaje się brama, w rzeczywistości pozostaje ona tak samo ciasna, jak wtedy, gdy mówił o niej Jezus. Niewielu przez nią wchodzi, do końca idzie wąską drogą. Ostateczny sukces Ewangelii. Często zadaje się pytanie, w jaki sposób Boże plany mają zostać wykonane, skoro tak niewiele osób wchodzi przez ciasną bramę. Proponenci wielkiego przebudzenia w czasach ostatecznych nazywają takie poglądy, jakie przedstawiłem, eschatologicznym pesymizmem. Innymi słowy, jeśli nie nastąpią masowe nawrócenia na chrześcijaństwo w skali globalnej, będzie to oznaczać, że albo plan Boży odkupienia ludzkości spalił na panewce, albo my nie wykonaliśmy go prawidłowo. Możemy jednak być spokojni. Biblia nigdy nie przedstawia spraw w taki sposób. Boży plan nie zawiódł z tego powodu, że tylko dwie osoby spośród wszystkich wyzwolonych z Egiptu weszły do ziemi obiecanej. Boży plan nie zawiódł z tego powodu, że tylko Noe i jego rodzina przeżyli potop. Resztka, przez którą działa Bóg, to ci, którzy otrzymali obietnicę i położyli całkowitą ufność w Nim. Przypomnijmy fragment cytowany przez Pawła na poparcie tego poglądu. A Izajasz woła nad Izraelem, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Rzymian 9:27. Chodzi o to, że Bóg obiecał wprawdzie Abrahamowi bardzo liczne potomstwo, lecz nie wynika z tego, że wszyscy oni będą zbawieni. Paweł pisze o tym w liście do Rzymian 9 rozdziale od 6 do 8 wiersza. Na przykład, gdyby każdy potomek Abrahama według ciała miał być zbawiony, musiałoby to dotyczyć również Saula, Absaloma i każdego złego króla albo bałwochwalcy, jaki kiedykolwiek żył w Izraelu. Jezus nauczał, że ponieważ w czasach ostatecznych bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Mateusz 24 rozdział 12 do 14 wiersza. Słowa te są spójne z jego nauczaniem o wąskiej bramie i nie sądzę, żeby należało je określać mianem pesymistycznych. Bóg ma plan wywołania wybranych poprzez zwiastowanie Ewangelii wszystkim narodom świata. Ani wszyscy, ani nawet większość ludzi nie musi być zbawiona, żeby Boże obietnice się wypełniły. Podobnie jak wszyscy Żydzi na przestrzeni historii Izraela nie muszą zostać zbawieni, by wypełniły się obietnice złożone Abrahamowi. Jezus powiedział, że głoszenie Ewangelii będzie czynione na świadectwo wszystkim narodom. Oznacza to, że ludzie ci zostali skonfrontowani z przesłaniem o krzyżu Chrystusowym jako jedynej drodze do zbawienia. Przesłanie to wcale nie musi zostać powszechnie przyjęte, żeby pozostawało w mocy. W rzeczywistości niektórzy lub nawet większość mogą je odrzucić. Mimo to Ewangelia nie może nie spełnić swej misji. Nasza odpowiedzialność polega na wypełnianiu wielkiego nakazu misyjnego. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mateusz 28 rozdział 19 i 20 wiersz. Podstawowy nakaz w powyższym fragmencie brzmi: czyńcie uczniami. Robert Culver podkreśla, że nakazy chrzczenia i nauczania wypływają ze związku z podstawowym poleceniem czynienia uczniów. Żadne z powyższych poleceń nie wymaga od wierzących przebudzeniowej mentalności, która jest dzisiaj tak agresywnie promowana. W niektórych przypadkach zawartość przebudzeniowego przesłania jest tak skażona, że trudno stwierdzić, czy jest to nauczanie wszystkiego, co nakazał Jezus. Wnioski. Chrystus ostrzegał, że czasy ostateczne będą się charakteryzować wzmożoną działalnością fałszywych proroków, dokonujących fałszywych znaków i cudów. Apostoł Paweł przepowiedział wielkie odstępstwo w Kościele. Mimo to Bóg potwierdzał swoje słowo znakami i cudami w przeszłości, a jeśli zechce, może czynić to i dzisiaj. Jak zatem rozróżnić, co jest prawdą, a co fałszem? Prawdę można rozpoznać po następujących wyróżnikach. Całe nauczanie musi być biblijne i jasno definiować wyjątkowość osoby Chrystusa. Dotyczy to krzyża, historycznych faktów śmierci i zmartwychwstania Jezusa, jego odkupieńczej ofiary złożonej za każdego człowieka oraz faktu, iż zbawcza wiara w Syna Bożego prowadzi do odrodzenia z Ducha Świętego i zawiera w sobie zgodę na przemianę życia wypływającą z mocy krzyża. Jeśli taki rodzaj zwiastowania i nauczania jest konsekwentnie praktykowany, możemy być pewni, że Bóg wykorzysta je do wywoływania swoich wybranych spośród upadłej ludzkości i wprowadzenia ich w prawdziwą relację z Nim. Taka jest natura ciasnej bramy i wąskiej drogi. Jeśli jednak rzekome przebudzenie charakteryzuje się manipulacją emocjonalną, cielesnym entuzjazmem, naciskiem na znaki i cuda, wielkimi tłumami zwolenników, świadectwami o zmianie zachowania lub innymi cechami masowego poruszenia religijnego, nawet najbardziej godnymi pochwały, to przy jednoczesnym braku przesłania o krzyżu przebudzenie takie nie ma żadnej wartości. Gdy Jezus czynił znaki i cuda, gromadziły się wokół Niego wielkie tłumy, gotowe pójść za Nim do chwili, gdy zaczął mówić o krzyżu.
Tania popularność była dla niego pokusą ze strony szatana, dlatego w pewnym momencie zgromił Piotra. Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Marek 8,33. Dlaczego? Piotr upomniał Jezusa, gdy on zaczął pouczać uczniów o tym, że musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Marek 8,31. Krzyż jest tym, co zawęża wielką grupę do wiernej resztki. Stąd bierze się diabelska pokusa, by głosić niepełną Ewangelię, pozbawioną niektórych elementów, które zainteresowani i tak prędzej czy później odkryją. Szatan w końcu próbował nakłonić Jezusa, by uniknął krzyża. Nawet wtedy, gdy nasz Pan umierał przybity do drzewa, tłum krzyczał: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Łukasz 23,37. Chcieli mieć króla bez krzyża. Jezus nie tylko twierdził, że on sam musi cierpieć na krzyżu za grzechy świata, lecz mówił do tych, którzy chcieli go naśladować, o implikacjach jego śmierci w ich życiu. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Marek 8,34. Czyż powinno nas dziwić, że w dzisiejszych czasach przebudzenie oznacza zabawę, śmiech, miłość własną, powodzenie materialne, popularność i wiele imponujących, nadętych obwieszczeń przyciągających masy? Nieobecność krzyża jest po prostu zwiedzeniem czasów ostatecznych.